Pan profesor Przemysław Czarnek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, radiosłuchaczom.
Bardziej może jako prawnika, chociaż także jako przedstawiciela władzy ustawodawczej zapytam o zmiany w sądownictwie. Otóż pan profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego napisał w felietonie dla Gazety Wyborczej tak. Neo-KRS jest jak ognisko zarazy, jest nielegalna, przez to produkuje nielegalnych sędziów, a ci produkują nielegalne wyroki. Z każdym mianowaniem i z każdym orzeczeniem choroba roznosi się coraz dalej. Jak pan skomentuje te słowa pana profesora Matczaka o roznoszącej się zarazie nielegalności?
To jest zamach na suwerenność narodu. To jest pogarda dla narodu polskiego, który w demokratycznych wyborach wybrał demokratycznie większość, która to większość stanowi prawo, uchwalając ustawy, które korzystają z domniemania konstytucyjności prawa, które były nawet badane przez Trybunał Konstytucyjny, bo przypomnę, że Trybunał badał ustawę o KRS-ie i nie stwierdził niekonstytucyjności. Więc jeśli mówi to i pisze profesor Uniwersytetu Warszawskiego w sposób tak pogardliwy, mówiąc o neo-KRS-ie, mówiąc o zarazie roznoszącej się z neo-KRS-u, mówiąc o swoich kolegach prawnikach, którzy zostali powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta na funkcję, na urząd sędziego w Rzeczypospolitej Polskiej, mówiąc te słowa, to tak naprawdę ma w pogardzie naród polski i w pogardzie państwo polskie. I to, co robi pan profesor Matczak, a za nim sędziowie Sądu Najwyższego i ci kadrowscy sędziowie sądów powszechnych, jest ich zdecydowana mniejszość, ale są krzykliwi, to jest zamach na praworządność w Polsce i zamach na suwerenność narodu polskiego.
Ale
nic inaczej nie można powiedzieć.
Ta grupa sędziów, grupa prawników mówi, że TSUE dał mandat Sądowi Najwyższemu do tego, żeby rozstrzygnąć w sprawie legalności, nielegalności także KRS-u. No i Izba Pracy rozstrzygnęła. W związku z tym upolitycznienie KRS-u, ponieważ w KRS-ie zasiadają członkowie, którzy mianowani są przez polityków. Taka KRS w związku z tym nie spełnia kryteriów europejskiej niezależności. Jeżeli nie spełnia takich kryteriów, to znaczy też, że sędziowie, którzy są przez nią mianowani, również tego nie spełniają, a zatem na przykład Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, tak orzekł Sąd Najwyższy.
No to po pierwsze, żebyśmy rozebrali te naczynniki pierwsze. Otóż po pierwsze, TSUE, rzeczywiście powinniśmy to mówić wyraźnie wszyscy, nie miał prawa do wyposażania Sądu Najwyższego w taką kompetencję, w jaką wyposażył, żeby Sąd Najwyższy sam sobie określił, czy sam stwierdził, czy rzeczywiście Izba Dyscyplinarna to jest Izba Sądu Najwyższego, która spełnia gwarancję niezależności. Nie ma takiego uprawnienia Sąd Najwyższy w przepisach prawa, a TSUE, dokonując wykładni przepisów prawa unijnego, nie ma prawa nadawania organom sądowym państw członkowskich uprawnień, których one nie mają. Takich rzeczy być nie może. Ale nawet patrząc na to, co się stało w tym wyroku. Otóż w tym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie orzekł o nielegalności Krajowej Rady Sądownictwa. W ogóle stwierdził, że nie będzie o tym orzekał. Stwierdził, że to nie do niego należy orzekanie w tej sprawie i nie wydał żadnego rozstrzygnięcia co do tego, czy Krajowa Rada Sądownictwa w takim kształcie, w jakim jest powołana i w taki sposób, w jaki jest powołana obecnie, spełnia standardy praworządności unijnej. W tym wyroku TSUE powiedział w sprawie jednostkowej, przypomnijmy, Izba Pracy Sądu Najwyższego rozpatrywała sprawę jednego z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącą jego przejścia w stan spoczynku. Zawiesiła Izba Pracy postępowanie i skierowała pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział, odpowiedź ma znaczenie, jeśli już, to tylko w tym konkretnym postępowaniu, a nie roztacza się na wszystkie inne postępowania. Krótko mówiąc, ten wyrok wyraźnie mówi, do sądu odsyłającego należy stwierdzenie, czy Izba Dyscyplinarna spełnia zasady czy gwarancje niezależności. Do sądu odsyłającego, czyli do tego sądu trzyosobowego składu z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Każdy sąd, jeśli chciałby robić to, co Sąd Najwyższy teraz, chociaż i tak uważam, że to jest przekroczenie granic praworządności, to powinien zadawać pytanie prejudycjalne wcześniej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo orzeczenia Trybunału nie mają charakteru źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Wiedzą to wszyscy prawnicy. Wiedzą to dokładnie również prawnicy tacy jak Matczak, tacy jak profesor Matczak, jak sędziowie Sądu Najwyższego i w moim przekonaniu zupełnie świadomie i jawnie podnoszą rękę na praworządność Polski i praworządność Unii Europejskiej.
Właśnie wspomniany profesor Matczak mówi też, że rząd powinien jak najszybciej zdecydować decydować o uzdrowieniu tego chorego systemu, a żeby uzdrowić, to trzeba wyciąć źródło choroby, by nie dawało przerzutów, to znaczy zlikwidować, jak twierdzi NeoKRS, i powołać ją na nowo tak, by zapewnić niezależność jej sędziowskich członków od polityków, i wtedy taka KRS dopiero będzie mogła powoływać legalnie sędziów, to znaczy, że ci powołani teraz są nielegalnie, a za to zapłacą obywatele, dlatego że wyroki wydawane przez sądy, w których zasiadają, zdaniem profesora Matczaka i...
Nie, no właśnie, dobrze, że się to podkreślił, zdaniem profesora Matczaka. Profesor Matczak od dawna jest dyżurnym politykiem kasty sędziowskiej i dyżurnym politykiem kodowskim, który występował na wiecach kodowskich, jawnie występując przeciwko rządom PiS-u, i dzisiaj jest instrumentem w rękach totalnej opozycji w zwalczaniu rządów PiS-u demokratycznie wybranych w wyborach 13 października 2019 roku. Warto to podkreślać, że to jest zdanie profesora Matczaka. Te jego opinie i te jego tezy kompletnie nie trzymają się podstawowych reguł praworządności, zasady praworządności, nie trzymają się zasad konstytucyjnych i podstawowych przepisów konstytucji. Sędziowie są związani konstytucją i ustawami, nie są związani orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są wydawane w konkretnej sprawie. W związku z powyższym te opinie można by nazwać tylko i wyłącznie aberracją, niczym więcej.
A jeżeli sędziowie, a są takie zapowiedzi...
Jeszcze jedno, że jeśli ojciec mógłby pozwolić, bo jedna rzecz jeszcze nie dopowiedziałem jej. No jeżeli pan profesor Matczak twierdzi, że sędziowie powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego w demokratycznych wyborach przez zdecydowaną przez większość społeczeństwa, nie mają gwarancji niezależności i niezawisłości, a jednocześnie nie zauważa, że w Sądzie Najwyższym, tak jak i w Sądzie Sądownictwie Powszechnym, jest około 1000 sędziów, którzy piastują swoją funkcję z powołania jeszcze przez Radę Państwa, no to pytanie, czy on nie widzi na przykład problemów w tym, że są sędziowie powołani jeszcze przez aparat komunistycznego państwa, a widzi problem w tym, że są sędziowie powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta, no raz jeszcze powracam do pierwszej tezy. To jest pogarda dla narodu polskiego, dla suwerenności narodu polskiego i dla zasad demokracji.
Profesor Matczak zauważa ten argument Rady Państwa PRL-u, to znaczy mianowania przez Radę Państwa PRL-u, ale mówi, że to prawda, że Rada Państwa była upolitycznionym organem, ale następnie ci sędziowie zostali kilkakrotnie zweryfikowani na kolejnych etapach swojej kariery i na wyższe stanowiska byli powoływani już w wolnej Polsce, a duża część z nich została powołana przez prezydentów wybranych głosami prawicy.
No doskonale, tylko że ci sędziowie z kolei, którzy zasiadają dzisiaj zarówno w Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i sędziowie Sądu Najwyższego, jak i sędziowie powoływani dzisiaj na stanowiska w sądach powszechnych przez tego prezydenta, również zostali zweryfikowani na różnych etapach swojej kariery, również skończyli studia prawnicze w Polsce, tylko że już niepodległej, a nie komunistycznej, również skończyli aplikacje sędziowskie, tylko że w Polsce niepodległej, a nie komunistycznej, i również zostali zweryfikowani poprzez przedstawienie kompetencji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego. Dlaczego pan profesor Matczak z taką pogardą odnosi się do części, to zdecydowanie większości części, swojego środowiska prawniczego? To jest naprawdę niezrozumiałe, no i wyraz, nie wiem, jakiegoś kompletnego również braku kultury osobistej. Jak można mówić o sędziach neosędziowie, czy o swoich kolegach prawnikach, jako o tych, którzy nie spełniają warunków tych, które wymaga dzisiaj ustawa, jeszcze raz powtarzam, uchwalona przez demokratycznie wybraną większość w ostatnich wyborach parlamentarnych, czy wcześniejszych wyborach parlamentarnych. Nic innego nie mogę dodać, jak tylko stwierdzenie raz jeszcze, pogardliwe stwierdzenia, nie dla sędziów, nie dla praworządności, tylko wręcz dla narodu polskiego i suwerenności narodu polskiego.
Państwo mówią, że to są działania bezprawne, niedopuszczalne, że tak nie można. No ale jednak okazuje się, że można, bo to się dzieje na naszych oczach. To ostatecznie uderzy w obywatela, który pójdzie do sądu i za chwilę sędzia zacznie badać to, czy kolega sędzia z innego sądu jest sędzią i czy ten wyrok jest rzeczywiście wyrokiem, a nie po prostu jakimś takim, nazwijmy to w tej nomenklaturze, neowyrokiem, który nie obowiązuje. No i jak tu mieć zaufanie do państwa? Co państwo zamierza zrobić z takimi sytuacjami? Bo diagnoza, którą państwo stawiają, to jedno, ale teraz, jeżeli takie sytuacje się będą tak zdarzać, to jak państwo sobie z tym poradzi?
słusznie. Ojciec zwrócił uwagę na bardzo ważną część składową praworządności, państwa prawa. Częścią składową państwa prawa jest zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego w nim prawa. To, co robi część Sądu Najwyższego i kastowska część sędziów, i to, co robi między innymi pan profesor Matczak i jemu podobni, to jest podważanie właśnie tej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego w nim prawa. I dlatego teraz, oczywiście, że mamy się z rację, że my mówimy, że nie wolno, a to, że można, to tylko pokazują obrazki załączone. To znaczy, oni rzeczywiście dopuszczają się zamachu na praworządność w Polsce. I musi być reakcja ze strony rządu, musi być reakcja ze strony parlamentu, reakcja, która będzie przecinała anarchizację życia prawniczego w Polsce. I zdaje się, zapowiada tą reakcję pan premier, bo w ujawnionej części wywiadu, która ukaże się w środę, zdaje się w Gazecie Polskiej, stwierdza, że nie dopuścimy do tego, ażeby sędziowie czuli się niezależni od państwa polskiego. Władza suwerena narodu, władza suwerena państwa, czyli narodu, rozpościera się zarówno na władzę ustawodawczą, jak i wykonawczą, jak i sądowniczą, i sędziowie muszą to zrozumieć. Są częścią tego państwa i temu państwu służą, i nie dopuścimy do tego, ażeby czuli się niezależni od państwa i stawiali się ponad narodem i ponad prawem przez ten naród i przez przedstawicieli narodu stanowionym. I będą reakcje, ale ja nie chcę w tym momencie uprzedzać, jakiego charakteru te reakcje będą.
Czy na przykład te reakcje były konsultowane choćby z panem, czy ma pan takie też informacje, że trwają konsultacje, jak sobie z tym poradzić?
Nie mam najmniejszej wątpliwości, docierają do mnie sygnały, że trwają konsultacje, trwają prace, bo przecież wiadomym jest, że dokonuje się naprawdę zamachu na praworządność w Polsce i na polski system prawny i dokonuje się anarchizacja życia prawniczego, więc musi być reakcja ze strony rządzących. Natomiast ja nie znam szczegółów tej reakcji na dzisiaj i nie chcę dalej w ten temat wchodzić, bo nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje pana ministra Zbigniewa Ziobro i jego resortu.
Bardzo dziękuję, pan profesor Przemysław Czarnek był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim i dziękuję za sobotę w Toruniu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.